Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. Myślę, że nie potrzeba dla nas, wierzących w Jezusa Chrystusa, Boga, wierzących w to, że Słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym jest objawionym i przez wiele wieków słuchanym i myślę, że jeszcze przez wiele będzie słuchane Słowem, które jest autorytetem, bo mówi je ktoś, kto kocha człowieka, ktoś, kto oddał za tego człowieka swoje życie, życie swojego Syna jednorodzonego. Dlatego słuchajmy to Słowo, które jasno i konkretnie mówi nam, czym jest małżeństwo, ponieważ w dzisiejszym świecie jest wielu proroków, fałszywych proroków, którzy wypowiadają przeróżne słowa, nie biorąc za to odpowiedzialności ani na ziemi, ani potem wieczności. I nie potrzeba kończyć jakiegoś uniwersytetu, wielkiej klasy, nie potrzeba aż tak kształcić się, aby zrozumieć to, co Pan Bóg dzisiaj do nas mówi. Na początku Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. Módlmy się za tych wszystkich, którzy próbują zniszczyć małżeństwo, rodzinę, za tych wszystkich, którzy nie doceniają wartości małżeństwa, za tych wszystkich, którzy ośmieszają cnoty wiary, miłości, czystości. Prośmy, aby nasze rodziny były święte, by w nich słuchano Słowa Bożego i to Słowo by przemieniało nasze życie do tego, by byśmy stawali się lepszymi, doskonalszymi i żyli na chwałę Bożą i dla dobra innych ludzi. Bardzo dziękuję księdzu proboszczowi za zaproszenie mnie do waszej wspólnoty, za możliwość powiedzenia kilku słów, podzielenia się moim doświadczeniem, ponieważ jak było ogłaszane, pracuję w Kazachstanie, pracuję od 2006 roku i kilka słów chciałbym o Kazachstanie, o ludziach, którzy tam mieszkają, powiedzieć. Kazachstan, jak wiemy z geografii, jest potężnym państwem. Jest około 9 razy większy niż terytorium Polski. Z wschodu na zachód, od wschodniej do zachodniej granicy około 3000 kilometrów, z północy na południe około 2000. W państwie tym mieszka około 16 milionów ludzi. Społeczeństwo jest bardzo zróżnicowane. 50% populacji zamieszkującej to rdzenni mieszkańcy Kazachstanu, Kazachowie. Natomiast pozostali to około 130 różnych narodowości, które zamieszkują terytorium Kazachstanu. Co z tym się wiąże, to również różnorodność językowa, kulturowa, wyznaniowa i mentalnościowa jest bardzo wielka. To powoduje, że Kazachstan jest bogaty w te różne kultury i narody, a z drugiej strony też to przeszkadza w formowaniu, tworzeniu jednego państwa. Kazachstan to terytorium, państwo bardzo bogate w różnego rodzaju złoża naturalne, a z drugiej strony takie rozwarstwienie społeczne dosyć duże, przepiękne, nowoczesne, współczesne miasto, stolica Astana, a poza Astaną po prostu rozburzone, rozwalone budynki, wioski, dziurawe drogi. Tak pokrótce chciałbym przedstawić miejscowości, parafie, w których pracowałem. Obecnie pracuję już w trzeciej parafii. W czasie tego mojego pobytu pierwszą parafią była parafia w północnym Kazachstanie, w której pracowałem 9 lat. Miejscowość położona w takim jakby powiecie, w którym 70% wszystkich mieszkańców stanowili Polacy i potomkowie Polaków. Więc też w związku z tym ta struktura parafialna, która tam była na tamtym terenie, była najbardziej chyba rozwinięta w całej Azji. Do najbliższej parafii, do sąsiada miałem 40 kilometrów, tylko 40 kilometrów, a w tych realiach jest to bardzo blisko. Pracowałem w takiej miejscowości, która była założona w 1905 roku przez Niemców kolonizatorów i oni, gdy przyjechali, to pierwsze, co zaczęli budować, to budowali kościół i szkołę. Dwie bardzo ważne dla każdego człowieka instytucje. Dom modlitwy, w którym można się spotkać z Panem Bogiem i szkoła, w którym kształci się nowe pokolenia. Obsługiwałem oprócz miejscowości parafialnej, w której mieszkałem, jeszcze 11 punktów. Był to czas, w którym po prostu wiele się jeździło, przemieszczało. Oczywiście w niedzielę w każdej miejscowości nie było możliwości, aby była msza święta. Msza święta była w kościele parafialnym i w jednej z większych miejscowości, każdą niedzielę w innej, ponieważ więcej miejscowości nie można było obsłużyć ze względu na odległości, które tam były i fizycznie nie było to możliwe. W tej miejscowości, tej parafii mieliśmy przedszkole, które myślę taką dobrą renomę miało i takie były świadectwa. Pierwszym świadectwem to to, że oprócz tego, że było państwowe przedszkole w szkole, to w naszym przedszkolu mieliśmy pełny stan i zawsze była dosyć długa lista oczekujących na przyjęcie, gdyby ktoś gdzieś wyjechał czy zrezygnował. I drugim takim świadectwem, które było miło słyszeć, kiedy to nauczyciele bardzo zabiegali o to, aby w ich klasach były dzieci, które uczęszczały wcześniej do naszego przedszkola, ponieważ już były podstawy jakiegoś tam kształcenia, jakiejś dyscypliny wprowadzone. Kolejną parafią, w której pracowałem, była parafia położona w okolicach wielkiej miejscowości miasta przemysłowego Pawłodar na wschodzie Kazachstanu. I tam obsługiwałem administracyjnie 3 parafie. Terytorialnie był to obszar 250 km na 100 km. Obsługiwałem kilkadziesiąt wiosek. I tam właśnie to było tak, że czasem do niektórych tylko raz na pół roku można było dojechać z różnych powodów. Szczególnie utrudnienia były zimą, kiedy to mróz sięga do temperatury minus 40 stopni, czasem więcej. I do tego dodatkowo jeszcze wieje silny wiatr często. W tej miejscowości mieliśmy, w tych parafiach miałem w sumie tylko 3 takie miejsca nasze, które były zarejestrowane jako własność kościoła. Natomiast pozostałe punkty to były miejsca w prywatnych domach, gdzie spotykaliśmy się i tam była odprawiana msza święta, spotykali się ludzie na modlitwie. I chciałbym o jednej takiej miejscowości, jednej takiej historii powiedzieć. Jeszcze w czasach stalinowskich, kiedy to za modlitwę można było otrzymać 10 lat więzienia w łagrach. To 10 lat to jest taki najniższy wymiar kary, na który skazywano ludzi, którzy mieli przejaw religijności, ludzi, którzy na przykład z głodu wzięli z kołchozu garść ziarna, aby zemleć to ziarno i później ta odrobina mąki mogła być jakąś zacierką do zupy. Za takie wykroczenia można było dostać 10 lat więzienia, ciężkiego więzienia, które mało kto przeżywał. Nieważne było, że zostawały na przykład dzieci, które już nie miały matki, bo matka wcześniej z wycieńczenia czy z chorób zmarła. Dzieci były zabierane do domów dziecka i tam pozbawiano je tożsamości, a wkładano w nich nowe nazwiska, nową mentalność. W tej miejscowości jeden z gospodarzy z grupą mężczyzn, to jest też taka właśnie wenemen, że w większości takimi liderami modlitwy, grup modlitewnych były kobiety, a tutaj właśnie mężczyźni, którzy spotykali się, oczywiście to wszystko było w wielkiej konspiracji, tajnie, nawet postarali się, nawiązali kontakt z kapłanem, co jest po prostu w tamtym czasie było rzeczą praktycznie niemożliwe, ponieważ w 1937 roku były takie dyrektywy, że na terytorium Związku Sowieckiego nie może być żadnego popa, to znaczy księdza katolickiego, prawosławnego czy imama. W ogóle wszystkich duchownych, wszelakich duchownych trzeba było zlikwidować. A mimo to gdzieś po prostu w jakiś sposób przetrwali. I ta grupa nawiązała kontakt z kapłanem i ten kapłan od czasu do czasu pojawiał się, przyjeżdżał do tego domu. Żona gospodarza jakoś taką prawidłowość, systematyczność zauważyła i jak dobra gospodyni chciała też tych, którzy się zbierają, poczęstować. Więc przygotowała stół, nakryła ten stół, napój dla mężczyzn też przygotowany był. Oni się tam zamykali w pokoju w wielkiej ciszy. Coś tam się odbywało, ona nie wiedziała. Dopiero później, gdy rozeszli się, zobaczyła, że to, co przygotowała, było nieruszone. Również trunek nie był otwarty. I to ją jakoś tak zastanawiało. Ale właśnie taka tajemnica powodowała, że ona dopiero wtedy, kiedy już te prześladowania były słabsze, dowiedziała się od męża, że oni spotykali się na modlitwie, co więcej, że w ich domu była sprawowana msza święta i od kilku lat przechowywany jest Najświętszy Sakrament w sekretnym miejscu, gdzieś w szafie. Gospodarz miał pozwolenie od tego kapłana, aby zanosić komunię świętą, oczywiście też tajnie, i osobom, które rzeczywiście tego pragnęły w pewnych sytuacjach, gdy ktoś umierał, czy były jakieś poważne problemy. Obecnie pracuje w takiej miejscowości, z kolei blisko Astany, można powiedzieć, w centrum państwa, tylko 40 km od stolicy, w którym w latach od 30. do 80. funkcjonował obóz koncentracyjny dla kobiet. Obóz, w którym były przetrzymywane kobiety, które były córkami, matkami, żonami, babkami pierwszych rewolucjonistów. I to jest właśnie takie potwierdzenie tego, że rewolucja zżera swoich dzieci, swoje dzieci, właśnie mężczyzn, którzy po zmianie władzy tej komunistycznej, tej rewolucyjnej, zostali rozstrzelani bardzo często bez sądu. Ich rodziny, bliscy byli skierowani do obozu koncentracyjnego. Jest to miejsce zroszone potem, krwią i łzami. Na terenie parafii znajdują się mogiły tych kobiet. Ile tysięcy? Nikt tego nie wie. Do dzisiaj archiwa są zamknięte. A w 70-tych latach, pomimo tego, że ten obóz jeszcze funkcjonował jako zakład, szpital psychiatryczny, bo w momencie, kiedy już jakaś taka cywilizacja, jakby polityczna, nazwijmy to, zaczęła funkcjonować, no nie mogło być obozu koncentracyjnego, więc ludzi, którzy nie odpowiadali władzy, inaczej myśleli niż władza, która niosła szczęście i pokój całemu światu, osadzano w szpitalach psychiatrycznych i nawet jak był zdrowym człowiekiem, to po krótkim pobycie w tym szpitalu stawał się chorym człowiekiem. Pojawia się bardzo często pytanie takie, ilu mam parafian? I no to, co teraz powiem, to może być takie szokujące, bo często robi to takie wrażenie. Mieszkam w miejscowości, która ma 12 tysięcy mieszkańców. Natomiast parafian, takich, którzy regularnie przychodzą do kościoła na mszę świętą, jest około 10 osób. I to jest może takie szokujące. Jeszcze na dojeździe mam 2 dojazdy oddalone 80 kilometrów od tej miejscowości, w której mieszkam. Jest mniej więcej 10 i w drugiej też 10 osób. No, czasem więcej, czasem mniej. Więc no, to tak może czasem wyglądać. No, i pojawia się pytanie, po co? Jaki to ma sens? Dla kilku osób takie środki się traci, tyle trudu. Można powiedzieć, że jest to takie duszpasterstwo indywidualne, bo wszyscy się znają, wszyscy się jakoś tak rozumieją, znają różne problemy. W tym momencie chciałbym bardzo serdecznie prosić was o modlitwę w intencji kapłanów, sióstr zakonnych i tych ludzi, którzy tam są. To, że jest nas mało, każdy z nas, szczególnie kapłani, no, każdy z nas oczekuje jakichś owoców, takiego potwierdzenia, że to, co robi, to ma sens, a patrząc na te liczby, no to często przychodzi taki moment jakiegoś zwątpienia, czy rzeczywiście to, co się robi, ma sens. I właśnie o taką wytrwałość, o to, by pamiętać, że owoce, które Pan Bóg będzie dawał, one nie są dla nas. Nie my będziemy się, nie powinniśmy się cieszyć z tego, co zrobiliśmy. No, w pewnym sensie powinniśmy, ale najważniejszy jest Pan Bóg, który daje wzrost tym naszym wspólnotom, byśmy mieli właśnie taką wiarę, wytrwałość, że to On daje wzrost tej wspólnocie, to On daje życie wiarą, to On błogosławi. Nasze różne talenty, które mamy, mogą pomóc w tym. Najważniejsze, żebyśmy nie byli, ktoś powiedział, że największą pomocą to jest to, kiedy nie przeszkadzamy komuś. I w tym przypadku myślę, że też ma to takie odbicie. Dlatego bardzo proszę, aby te właśnie cierpienia swoje, choroby, problemy ofiarować w intencjach nas i naszych parafian, abyśmy wszyscy razem przybliżali się do Pana Boga, który jest życiem i zmartwychwstaniem naszym, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.